każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry Państwu, a w pierwszej części naszego programu dziś goście Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
I Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Czy Panowie oglądali wczorajszy mecz Jacek Budziński?
Oczywiście, że tak. Jestem zadowolony. Punktów troszeczkę nabiliśmy. Może jest szansa na słabszego przeciwnika w barażach, czego życzę reprezentacji.
Arkadiusz Dąbrowski zadowolony z gry wczorajszej reprezentacji?
Z gry może średnio zadowolony, ale generalnie z wyniku bardzo i cieszę się, że te nasze szanse właśnie w barażach wzrosły na wylosowanie potencjalnie słabszego przeciwnika, ale generalnie zobaczymy jeszcze, jakie nastroje Polaków będą po meczu z Węgrami.
Ten wstęp ma swoje uzasadnienie, ale o tym w drugiej części, tej pierwszej części naszej audycji chciałbym z Panami porozmawiać. Pytanie, czy polska reprezentacja mogłaby zagrać kiedyś w Zielonej Górze, ale o tym za chwilę. Najpierw zajrzyjmy za naszą wschodnią granicę i na naszą wschodnią granice, bo te wydarzenia w ostatnim tygodniu nabierają na sile. Jak słyszeliśmy także w naszych wiadomościach, sytuacja na granicy robi się coraz bardziej niespokojna, a po ataku, no już takim dość sporym, z przełamaniem muru, przepraszam, ogrodzenia, który tam stoi, mur dopiero ma być, sytuacja się zaognia. W Sejmie debata na ten temat. Jacek Budziński, czy rząd robi dobrze, chcąc właśnie wybudować z jednej strony mur, a z drugiej strony przekonać także nieprzekonanych na opozycji do tego, że warto takie działania podejmować?
Opozycji i tak nie przekonamy, bo to jest opozycja totalna, chociaż oczywiście są wyjątki. Proszę zobaczyć, zmieniło się stanowisko chociażby PSL czy Konfederacji w zakresie oceny poszczególnych działań rządu. Od początku tego kryzysu wszystkie działania podejmowane przez rząd były jak najbardziej celowe, natomiast odwracanie kota ogonem i mówienie, że kryzys, typowy kryzys migracyjny i to sprowokowany przez Łukaszenkę i przez Putina, to jest jakaś katastrofa humanitarna, to jest nic innego jak śpiewanie pod dyktando Łukaszenki i Putina przez naszą opozycję. Ja już kiedyś, panie rektorze, wspominałem, 11 lat temu Łukaszenka i Putin przetrenowali tą operację. Oni nazwali ją operacją śluza i ona polegała na tym, aby wymusić na Unii Europejskiej pewne określone działania i oni do tej taktyki wrócili. Jaka to jest katastrofa humanitarna, skoro żeby tam się znaleźć, każdy z tych migrantów musiał zapłacić od 4 do 12 tysięcy dolarów, aby samolotem przylecieć do Mińska, pomieszkać trochę w hotelu, a potem być skierowany na granicę. Teraz Łukaszence zaczyna palić się grunt pod nogami, bo nas prowadzą sobie migrantów i nie za bardzo ma co z nimi zrobić. Część z nich w ogóle myślała, że przekroczy granicę i będzie już w Niemczech. Taka była tam dezinformacja. I proszę zobaczyć, do czego zdolny jest ten reżim. Zresztą Łukaszenka, on hołubi taką typową wschodnią politykę zagraniczną, czyli politykę siłową, gdzie po prostu ma na celu zastraszenie przeciwnika i wymuszenie za pomocą siły pewnych określonych działań, a Polska mu się stawia. I teraz on znalazł się w nieciekawej sytuacji, bo tak, ma na terenie swojego kraju wzrastającą liczbę migrantów, chociaż już linie lotnicze białoruskie otrzymały zakaz wpuszczania na pokład obywateli Syrii, Jemenu i Iraku, bo po prostu nie mają z nimi co tutaj za bardzo zrobić. Polska granica okazała się w dużym stopniu szczelna. Ma zostać wybudowany mur i ja jeszcze w ogóle ten mur pociągnąłbym na północ i na południe po to, żeby cała nasza granica była chroniona i kto wie, czy tak nie będzie. Stąd też determinacja i próba siłowego przełamania tej granicy. Jednocześnie, proszę popatrzeć, pojawiły się kolejne prowokacje, oślepianie polskich żołnierzy laserami, albo wręcz strzelanie nad głowami migrantów, aby nie cofali się w głąb Białorusi, bo oni też będą za chwilę zdeterminowani. Nie mogą wejść na terytorium Polski, bo Straż Graniczna i służby skutecznie to uniemożliwiają, a nawet jeżeli się im uda, to są wyłapywani. Część dociera do Niemiec, ale tam już Niemcy zastanawiają się nad tym, czy nie nie uszczelnić granicy z Polską i nie przepuszczać tych migrantów. A z drugiej strony proszę popatrzeć, co się dzieje na dworze. Wczoraj pojawiła się koncepcja, pokazywano to w mediach, aby tych migrantów skierować na zachód Europy przez Ukrainę, ale to oznacza marsz przez Słowację i przez Czechy w warunkach jesienno-zimowych. No i nie sądzę, żeby ktoś się na to zdecydował. Dlatego o tyle jestem niezaniepokojony, że po prostu Łukaszenka stanął pod murem. Jeszcze groził przerwaniem dostawami gazu, a tutaj go nawet Moskwa wyśmiała po tych jego tekstach i będzie musiał coś z tymi migrantami zrobić, więc na pewno będzie to szło w stronę eskalacji prowokacji skierowanych przeciwko polskim żołnierzom i przeciwko polskiej Straży Granicznej po to, żeby strzały padły na przykład pierwsze z naszej strony i po to, żeby nasza ta totalna opozycja mogła znowu na sztandary wznieść hasła kryzysu humanitarnego. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest żaden kryzys humanitarny. To jest zaplanowana i konkretnie przeprowadzona akcja. Jeżeli się nie przeciwstawimy, to nie będziemy mieli 30, potem 300, 3000, tylko 30 tysięcy
migrantów. Jacek Budziński.
I będzie takie ciśnienie cały czas. Albo się przeciwstawimy, albo po prostu Łukaszenka osiągnie to, co chce.
Jacek Budziński referował nam właściwie całą sytuację. Oczywiście tych wszystkich wątków nie jesteśmy w stanie tu przedstawić, czy do nich nawiązać, ale ja zapytam pana Arkadiusza Dąbrowskiego, czy w takim razie opozycja pójdzie po rozum do głowy. Gazeta Lubuska ostatnio opublikowała głosowanie w sprawie właśnie budowy muru na granicy. Jeszcze przed tymi wydarzeniami to głosowanie się odbyło. Lubuscy posłowie podzieleni, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja za, a właściwie cała opozycja przeciw. A jak Arkadiusz Dąbrowski patrzy na sprawę?
Panie redaktorze, nie jestem przywódcą opozycji, nie mogę wypowiadać się w imieniu opozycji. Oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe jest w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości, mogę wypowiadać się w imieniu PSL-u. Ja jestem, panie redaktorze, żołnierzem Wojska Polskiego w stanie rezerwy i generalnie przysięgałem bronić ojczyzny i bronić polskich granic. I pierwszy temat i wątek, który chciałbym poruszyć, to jest przede wszystkim atak na osoby, które bronią w tej chwili właśnie polskich granic. I powiem szczerze, że ten atak jest bardzo mnie osobiście smuci, ponieważ oni wykonują swoje obowiązki, spełniają swoją przysięgę i te słowa, które wypowiedzieli, że będą właśnie bronić polskich granic, oni dzisiaj to robią, szanowni państwo. I to nie jest tak, że to są bezduszne maszyny, tak jak powiedzieli niektórzy celebryci, tylko to są po prostu żołnierze i przygranicznicy, którzy dostali taki rozkaz i dzisiaj bronią polskich i bronią polskich granic przed osobami, które są narzędziem właśnie tej wojny hybrydowej. I to jest przede wszystkim to, trzeba sobie powiedzieć. Druga sprawa, szanowni państwo, no sami państwo widzicie, jak to wygląda. Ja sam raz na granicy mam dwóch kolegów, którzy dzisiaj służą i właśnie tam stoją przy tym płocie granicznym i opowiadali mi, jak to wygląda, jak są obrzucani kamieniami właśnie przez tych uchodźców, którzy stoją pod płotem. Oczywiście.
Z przodu kamieniami, a z tyłu w plecy ktoś nóż wbija i obmawia i deprymuje i deprecjonuje ich wartość.
Ja panie redaktorze, nie osądzam, ale apeluję do wszystkich polityków, żeby uderzyli się w pierś po prostu. Nikt z nas nie chciałby dzisiaj tam być, stać godzinami w tym zimnie i bronić i być świadkiem tego, czym jesteśmy właśnie. A to jest właśnie ta wojna hybrydowa, którą wywołał i Łukaszenka, i Putin. I oczywiście ci imigranci są po prostu narzędziem w ręku tych dwóch polityków, których dawno powinniśmy odsunąć od władzy jako Unia Europejska, jako społeczność świata. Niestety nie udaje nam się to, ale generalnie, szanowni państwo, sytuacja jest bardzo trudna i ja bym bardzo chciał, abyśmy teraz zaapelowali wszyscy solidarnościowo do wszystkich polityków, żeby zachować pewną wstrzemięźliwość w tych osądach, jeżeli chodzi o właśnie osąd tych osób, które tam właśnie na granicy stoją, bo to jest bardzo ciężka sytuacja. To jest sytuacja, w której nikt z nas by nie chciał być, stać tam dzisiaj w lesie i pilnować polskich granic. Nie sądziłem, że po 1945 roku, kiedy zakończyła się II wojna światowa, będziemy świadkami podobnych sytuacji właśnie dzisiaj na granicy wschodniej.
Zmieńmy ten temat trudny na temat, wydawałoby się, przyjemniejszy, aczkolwiek temat dotyczący inwestycji w mieście Zielona Góra ma powstać. Przynajmniej takie są plany, takie są założenia i takie są marzenia włodarzy Zielonej Góry, aby i nie tylko, aby w Zielonej Górze powstał obiekt z ponad 10-tysięczną widownią podgrzewaną murawą i oświetleniem, na którym można by organizować między innymi mecze międzynarodowe reprezentacji młodzieżowych. Taki list intencyjny do Ministerstwa Sportu i Turystyki, w którym znalazła się deklaracja współfinansowania budowy nowego stadionu w Zielonej Górze, zostały wysłane przez prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, Stanisława Tomczyszyna, wicemarszałka województwa i prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Roberta Skowrona. To dobry pomysł, żeby w Zielonej Górze powstał tak duży stadion, skoro nie mamy jeszcze drużyny w tych wyższych ligach rozgrywkowych. To pytanie do Jacka Budzińskiego. Jako radnego miasta Zielonej Góry dodajmy.
Panie doktorze, sam pomysł jest oceniany różnie. Są osoby, które oceniają ten pomysł pozytywnie, ponieważ my z tej trzeciej ligi, ze środka tabeli, przy braku tego typu obiektu pewnie byśmy nigdy nie wyszli, a będąc już w drugiej lidze, trzeba by było chyba najbliżej w żaganiu rozgrywać tego typu mecze. Na pewno moglibyśmy jako miasto organizować mecze międzynarodowe, no obiekt piękny, natomiast są też osoby, które krytykują ten pomysł i są rzeczy, które musimy rozważyć. Po pierwsze, obiekt ma kosztować 100 milionów złotych, z czego 50 milionów miasto chciałoby, aby dołożył rząd, 25 milionów samo miasto i 25 milionów samorząd województwa. Przypomnę problemy, jakie były z udzieleniem dofinansowania do budowy obwodnicy zachodniej. Nie wiem, czy pani marszałek Polak i zarząd województwa tak chętnie by asygnowali kolejne 25 milionów na budowę stadionu. 25 milionów w przypadku miasta to jest spora suma i pojawiają się głosy, że najpierw można by było, że lepiej za te pieniądze wyremontować istniejącą już infrastrukturę, chociażby stadion lekkoatlentyczny przy ulicy Sulachowskiej, czy dołożyć pieniędzy do zajęć sportowych dla młodzieży. Jednocześnie ja pamiętam jeszcze, kiedy prezydentem Zielonej Góry była pani Bożena Ronowicz, ówczesny prezes PZPN, był w Zielonej Górze i mówił, że to jest miasto fenomen. Nie ma nigdzie w Polsce tylu młodych ludzi, którzy trenują piłkę nożną. Ja to przecież widzę u mnie na osiedlu pomorskim tutaj. Stowarzyszenie podpisało umowę na dzierżawę przez 10 lat, przez pół roku od jesieni do wiosny budynku i będzie tutaj zbudowana hala, na której w takim sezonie zimowym, hala przenośna, będzie mogła młodzież po południu trenować, bo tylu mają chętnych. Mamy przecież szóstki piłkarskie, mamy wielu ludzi, którzy tą piłką nożną się interesują. No i nie dziwię się, że z jednej strony te osoby pozytywnie ten pomysł przyjęły, natomiast jest też wiele osób krytycznie do tego nastawionych, którzy uważają, że taki obiekt nam nie jest potrzebny, albo na taki obiekt nas po prostu nie stać.
A nie zmienia to faktu, że jesteśmy białą plamą, jak mawiają włodarze Zielonej Góry i chyba województwa, jeżeli chodzi o taki stadion w całej Polsce, to przydałby się chyba, ale jest jeszcze jeden element, na który zwracają tutaj uwagę ci, którzy o ten stadion się starają. Otóż to, że Łukasz Mejza jest wiceministrem sportu i chyba to chcą wykorzystać ci, którzy o stadion się starają. Łukasz Mejza, który wszedł do Sejmu z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak szansę na budowę stadionu ocenia Arkadiusz Dąbrowski.
PSL. Ja myślę, szanowni państwo, że hasłem Polskiego Związku Piłki Nożnej jest sentencja łączy nas piłka i sam raz na tą inwestycję patrzę ponad wszelkimi podziałami partyjnymi. Myślę, że to jest doskonała okazja właśnie teraz, kiedy jesteśmy w przededniu właśnie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 i w przededniu właśnie pieniędzy, które mają płynąć z Krajowego Planu Odbudowy, żeby właśnie na ten temat porozmawiać. Ja, szanowni państwo, chciałbym powiedzieć, że na ostatnich Mistrzostwach Europy mieliśmy 5 osób powołanych do kadry Polski, wywodzących się z województwa lubuskiego, co stanowiło 20% właśnie powołanych w całej kadrze. To świadczy o tym, że mimo tego, że nie mamy tej infrastruktury, w Lubuskiem kształcimy naprawdę całkiem niezłe talenty, które są później oszlifowane w innych klubach niestety, a mogłyby właśnie być cały czas reprezentować właśnie nasze województwo. Ja chciałbym też przypomnieć, szanowni państwo, jedną rzecz, że w momencie, kiedy ruszyły prace, ruszyła koncepcja budowy CRS-u, też były protesty w Zielonej Górze. Też nie wszyscy popierali tą inwestycję. Dzisiaj z CRS-u korzysta wiele ludzi, a czy gdybyśmy nie mieli CRS-u, czy przyjechałoby do Zielonej Góry CSKA Moskwa, czy przyjechałyby te wszystkie kluby piłkarskie, z którymi grał Zastal w ostatnich meczach? Szanowni Państwo, to właśnie infrastruktura jest takim impulsem do rozwoju danej dyscypliny. I ten stadion w województwie lubuskim jest potrzebny. I myślę, że nie możemy teraz patrzeć na to, kto z jakiej partii jest, kto rządzi, kto, co za kim się ciągnie, tylko po prostu razem musisz do stołu i porozmawiać, bo ten stadion po prostu w Lubuskiem jest potrzebny.
A to mówił Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A naszym gościem był także...
Zapraszam na bieg jeża do Parku Tysiąclecia.
Dzisiaj tam można pobiegać. Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość, był także naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
Każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
A w drugiej części naszymi gośćmi są poseł Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica teraz obecnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jenasz Gaworowa, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie pośle, zacznijmy od pana. Czy zmienia pan zdanie, jeśli chodzi o budowę muru na polsko-białoruskiej granicy? Głosował pan, przypomnijmy, przeciw budowie tego muru po ataku na ogrodzenie i szturmie właściwie imigrantów za wschodniej granicy. Czy przyszła do pana refleksja, że może jednak trzeba było budować ten mur?
No nie wiem, czemu pan od razu formułuje pytanie, stawiając jakby oskarżenie, że coś człowiek źle zrobił, nie dając mu się nawet wytłumaczyć.
No teraz mamy okazję po tym porozmawiać. No to jakie okazję, pana były, to jakie były pana motywy?
No, teraz to zrobię. Po pierwsze, ja ani Lewica nie była przeciwko wzmacnianiu granicy. Nam budziły jakby zatworzenie i zastanowienie się kwestie związane chociażby z finansowaniem tego. Bo najpierw wydaliśmy ja nie pamiętam ile, ale to były duże pieniądze na kwestie związane z płotem, z tą kolczatką, tak to nazwę i tak dalej. Potem okazało się, że minister przyszedł i powiedział, to nie jest wystarczające, to nie może być, trzeba będzie budować płot. I wydajemy kolejne miliardy złotych na to, miliardy bez przetargu. A my już mamy doświadczenie z innymi zakupami, które były chociażby przy COVID-zie, jak one się kończyły, jak nie miały drogi takiej, można by powiedzieć, prawidłowej. Stąd było nasze zatworzenie. Teraz druga rzecz, to też ministerstwo nie przedstawiło, w jaki sposób chce zrobić to zabezpieczenie. No bo budowanie płotu i mówienie tylko o płocie, no to jest takie, można powiedzieć, śmieszne, bo to jeszcze bym zaproponował, żeby wybudować fosę i będziemy w XIX czy XVIII wieku.
Tylko dzisiaj wie pan, Łukaszenka, Putin nie czekają, imigranci nie czekają, na granicę idą.
Ale trzeba mi pan dokończyć. Mamy dzisiaj nowoczesne technologie i zabezpieczenia przed tym, żeby ktoś przekroczył czy przeszedł, są inne, takie, które w 100% by wyeliminowały przejście na naszą stronę. Oczywiście płot może być rzeczą wspomagającą, myślę tutaj o siatce, ale nie powinien być rzeczą najważniejszą, bo przecież niech pan zobaczy, dziennikarzy nie ma organizacji pozarządowych na granicy. Straż Graniczna
mówi, że
nikt nie przekroczył granicy, a potem okazuje się, że mieszkańcy, że organizacje już bardziej w głębi kraju mówią, że spotkali migrantów, tych, którzy przekroczyli nielegalnie granicę, tych, którzy przyszli po wodę czy po skromkę chleba, czy tak dalej. Czyli te przekraczania tych granic następują, więc te działania rządu, które rząd zrobił, nie są do końca skuteczne, aczkolwiek trzeba wspierać, bo na pewno prawdą jest, że granica powinna być uszczelniona.
To gdyby rządziła Nowa Lewica, to jakie działania by podjęła? Czy byśmy mieli mur na granicy, czy nie?
mielibyśmy zastosowane takie technologie, bo mur to tak możemy powiedzieć w cudzysłowie, to co powiedziałem, takie technologie, które pozwolą na to, żeby faktycznie przez granicę polską nikt nie przeszedł. A dzisiaj mamy zbudowany płot, który powiedzmy belką czy nożycami można rozpruć, bo to jest siatka i można przejść. No i to się dzieje, bo to widzimy. Więc technologia nie jest, że tak powiem, najlepsza. To utrudnia, to nie ulega wątpliwości, że to utrudnia przejście na stronę polską, ale według mnie nie do końca załatwia sprawy. Chociaż dziś już rząd mówi o tym, że trzeba też wprowadzić jakby nowoczesne technologie, że to, że powinniśmy, bo są przecież takie, nie trzeba daleko szukać. W Zielonej Górze też mamy firmy, które tym się zajmują. Nie chcę z uwagi na propagandę wymieniać nazw na reklamę tych firm, ale to praktycznie biorąc jest możliwe i wtedy nikt, to co powiedziałem, się przez tą granicę nie przedostanie. I z tego powodu myśmy mieli duże wątpliwości i żeśmy zagłosowaliśmy przeciw. Nie dlatego, żeby nie było tam, że tak powiem, szczelności granicy, tylko mieliśmy wątpliwości co do szczegółów, no bo te szczegóły są praktycznie biorąc bardzo wątłe, tak bym powiedział. Nie wiemy, jakie firmy będą to wykonywały. Nie wiemy, komu znowuż to będzie zapłacone, czy znowuż na jakimś stoku, czy nad jeziorem może tym razem. Osobie, która później z tymi pieniędzmi gdzieś odpłynie, czy tak dalej. Więc tutaj, tu są problemy, panie redaktorze. I tu mieliśmy wątpliwości. Nie wątpliwości co do faktu, że wzmacniania granicy, tylko co do szczegółów wykonania tego, bo to budzi wątpliwości, no i życie pokazuje, że te wątpliwości są.
Tylko, że sytuacja rozwija nam się bardzo dynamicznie i pytanie, czy my jesteśmy w stanie organizować przetargi, realizować te płoty w ten sposób, ale zostawmy to na chwilę.
Panie redaktorze, ja się z panem zgodzę, ale to wtedy by można było powiedzieć, no to zróbmy to przejrzyście, tak żeby
miało
to.
No i myślę, że rząd przedstawi przejrzyście sprawy, miejmy na taką nadzieję, że to wszystko, natomiast trzeba też jakąś dozę tajności zachować, żeby ci, którzy atakują granicę, nie mieli na dłoni podane.
Teraz pan prezes rządu nie zadaje pytań tak jak do mnie już od razu jednoznacznie negatywnie, tylko miejmy nadzieję, będzie dobrze i tak dalej. No to ja nie wiem. Ja bym chciał, żeby tak było, jak pan mówi, ale mam wątpliwość.
Okej, od tego jest opozycja, żeby wątpliwości miała. Myślę, że i wątpliwości po stronie Konfederacji także się pojawiają, ale ja zapytam o sprawy fundamentalne. Jak bronić polskich granic? Jak w tej sprawie powinna się zachowywać Polska i jak powinna się zachowywać również Unia Europejska, której Polska granic broni? Oto pytanie do Enasza Gawory.
Panie redaktorze, bardzo cieszę się, że poseł Wontor jako przedstawiciel Lewicy teraz jest na stanowisku, że granicę należy uszczelnić i że są za tym, aby granica była szczelna, bo mam wrażenie, że poprzednie wystąpienia posłów Lewicy były w przeciwnym tonie, w innym duchu.
Ale niech pan nie ocenia mnie i na tylko niech pan odpowiada na pytanie pana redaktora, bo się z panem nie zgadzam, a nie chcę wchodzić i polemizować. Bardzo proszę odpowiadać na pytanie.
A pan nie jest redaktorem, żeby to moderować.
Ale panowie, nie przyszedł pan po to, żeby oceniać lewicę i
panowie, możecie się panowie nawzajem oceniać. Ja nie będę blokował tego. Natomiast panie Enaszu, pytanie o działania Polski, pytanie działania Unii Europejskiej.
Ale oczywiście, panie redaktorze, że chciałem się odnieść. Po pierwsze, pan Wontor jest osobą publiczną i mam prawo się odnosić do wystąpień posła. Po drugie, to na tym polega formuła tego programu, że to jest jakaś...
Ale pytanie było inne.
Panie pośle, proszę pozwolić dojść do głosu.
Jesteśmy zestawieni ze sobą i myślę, że na tym polega, że to nie są monologi, tylko że jeśli ktoś udziela wypowiedzi, to drugi ma prawo się odnieść do tego.
To niech się pan merytorycznie odnosi do tego.
Ale to nie pan jest sędzią, żeby oceniać, kto się merytorycznie...
Panie pośle, bardzo prosimy.
Bo to ja się wypowiadam merytorycznie, a
no
pan...
Tak, ale...
Panie pośle, proszę nie przerywać, bo będziemy zmuszeni wyłączyć mikrofon. Proszę, Enasz Gawora, proszę dokończyć myśl.
Dziękuję bardzo. Będzie miał pan, panie pośle, swój czas antenowy. Może się pan odnieść do mojej wypowiedzi. Ja się nie boję, tak jak
czas
pan,
naszej audycji upływa, panowie. Nie traćcie go na przepychanki.
Ani nie boję się pytań redaktora, ani nie boję się odniesienia do moich wypowiedzi. I więc już kończąc ostatnim zdaniem to odniesienie się, Rozumiem, że ani pan redaktor, ani ja nie dowiedzieliśmy się, jakie to są te nowoczesne technologie zamiast muru. Wiemy, że jakieś są według posła Wontora, nie wiemy, jakie to są te nowoczesne technologie. Także okej. Wracając do pańskiego pytania, panie redaktorze, powiem tak. No jakie są sposoby? Właśnie, w poprzedniej wypowiedzi się nie dowiedzieliśmy. Ja uważam, że mur jest jak najbardziej bardzo ważną częścią takiego sposobu zabezpieczenia się. No bo jedyną alternatywą to by było chyba tak, jak było przy murze berlińskim. Wtedy każdy wiedział w 80-tych latach, 70-tych z Polaków, Niemców czy innych, że obywateli, jeśli będzie próbował sforsować przestrzeń pomiędzy Berlinem Wschodnim a Berlinem Zachodnim, tam wówczas mogą paść strzały i po prostu ci ludzie wiedzieli, że no, mogą żywi z tego nie wyjść, tak? Nie chciałbym, uważam, że w dzisiejszych czasach no, takie metody są bardzo kontrowersyjne, czy mówiąc wprost nie do przyjęcia. I taki mur, właśnie postawienie takiej zapory mechanicznej plus wsparcie oczywiście nowymi technologiami, jak Straż Graniczna, funkcjonariusze wyposażeni w drony, w noktowizory, w różnego rodzaju systemy elektroniczne, to razem może tworzyć pewną całość, która pozwoli skutecznie bronić granic Polski. No i chyba wszystko w temacie to jest. A co do pan redaktor zapytał Unii Europejskiej.
Tak jest, bo Unia zadeklarowała, że wesprze obronność polskiej granicy. Już po jakimś czasie od tych wydarzeń jakiś głos w końcu z Unii Europejskiej się pojawia.
Myślę, że powaga tej sytuacji pokazała Unii, że nawet nie mogą pozostać bierni w tej sytuacji. Chociaż oczywiście na razie mamy deklarację, a z problemem jak nieraz w historii musimy sobie na razie radzić sami.
Dobrze, zostawiamy temat wschodniej granicy, chociaż ten temat bardzo ściśle łączy się z obchodami niepodległości i pokazuje nam chyba, jak bardzo o tą niepodległość kiedyś walczący, dziś musimy także bronić swoich granic, czy także pojawia się zagrożenie dla naszej suwerenności z różnych stron. Poseł Bogusław Wontor, jak świętował Święto Niepodległości, zapytam 11 listopada?
Byłem, ale jeżeli jeszcze mogę, to jak mnie pan, panie redaktorze, zaprosi, to ja wytłumaczę radiosłuchaczom, na czym polegają nowoczesne technologie w układzie zabezpieczenia, bo to dzisiaj nie mamy na to czasu, a mojemu adwersarzowi zachęcam do trochę więcej do edukowania się, bo to, co powiedziałem, mur i fosa to nie są już na dzisiejsze standardy. A wracając do tego,
Ameryka buduje mur na granicy z Meksykiem,
tak jak
więc
każdy, tak jak mam nadzieję, każdy obywatel, bo faktycznie odzyskanie niepodległości nie powinno nas dzielić, tylko powinno nas łączyć. To jest odzyskanie niepodległości dla wszystkich Polaków od lewa po prawo. Na terenie naszego województwa i w innych województwach było szereg różnego rodzaju uroczystości organizowanych, na których uczestniczyli różni politycy, różne środowiska i to mnie cieszyło, bo biorąc pod uwagę organizację ubiegłych marszów, chociażby w Warszawie, no to nie wyglądało za ciekawie. Na pewno jestem usatysfakcjonowany, że tegoroczny marsz nie miał w sobie aż tak dużo incydentów i aż tak drastycznych jak poprzednie. To idzie w dobrym kierunku, oby to się udało całkowicie wyeliminować i oby jeszcze wyeliminować z tego marszu słowa nienawiści, słowa nietolerancji, słowa dyskryminacji.
A ta decyzja Rafała Trzaskowskiego o blokadzie marszu były słuszne według pana?
Jeszcze nie dosłyszałem.
A decyzje Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, były słuszne? O blokowaniu marszu były słuszne według pana? Już patrząc z perspektywy, że byłby on najbezpieczniejszy od lat, jak wskazują służby.
Z punktu widzenia formalno-prawnego, tak, no potwierdziły to przecież sądy pierwszej i drugiej instancji i przecież rząd zrobił wybieg, nadając temu marszowi ceremoniał święta państwowego i chociaż nikogo z przedstawicieli rządu czy władz na tym marszu.
Był.
Kto był?
Był.
Bo media mówiły, że nikogo nie było. No to kto był, panie redaktorze?
Był pan Kasprzyk, zdaje się. Ten, który wydał zgodę na ten marsz. był
przedstawiciel. Ja nie słyszałem tego w mediach, ale wierzę, że to, co pan mówi, jest prawdziwe. No ale umówmy się, że z Rady Ministrów czy z Kancelarii Prezydenta, już nie mówię o samym prezydencie, nikogo nie było. I oczywiście jak te rzeczy, o których wspomniałem, by były całkowicie wyeliminowane, no to też możliwe, że by przyszedł taki moment,
dziękuję,
że
panie pośle.
Wziąłby udział w tym marszu, żeby ze wszystkimi świętować, bo to, co powiedziałem, to powinno być święto nas wszystkich, nie święto narodowców, tak jak to później następnego dnia w Kaliszu zrobili demonstrację już bardziej na ostro. Tylko powinno być to święto nas wszystkich, gdzie razem w parze cieszymy się z tego, że mamy niepodległą Polskę.
Jan Józef Kasprzyk, dodam, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wziął udział w Marszu Niepodległości oczywiście i on wydał także zgodę na to, że będzie to marsz o randze państwowej. Dzięki temu mógł on przemaszerować przez Warszawę.
Znaczy nie wydał zgody, tylko nadał rangę.
Nasz Gawora, czy brał udział w Marszu Niepodległości?
Nie brałem w tym roku niestety udziału w Marszu Niepodległości, ale pojechałem z rodziną i oglądaliśmy obchody tego święta w Poznaniu na Starym Mieście. Także pięknie Poznań przystrojony, flagi zarówno polskie, jak i powstania wielkopolskiego. Także myślę, że formuła uczestnictwa, ważne, żeby uczestniczyć zarówno w tych ogólnopolskich obchodach, jak i wspierać jakieś lokalne obchody także.
A decyzja według pana Rafała Trzaskowskiego o blokowaniu marszu była słuszna?
Wie pan co? Oczywiście, że ani mnie nie zaskoczyła i podyktowana była, no nie wiem, nie boję się powiedzieć, jakąś formą chyba nienawiści do tych środowisk patriotycznych, narodowych, dlatego że jeszcze pan Trzaskowski w kampanii wyborczej obiecywał na prezydenta Polski, że chętnie wybierze się na ten marsz niepodległości. No widać teraz, ile te jego słowa były warte. Mam wrażenie, że pewnej części polskiego społeczeństwa, tak samo jak i polskim mediom, bardzo solą w oku jest to, że ten marsz, który trzeba pochwalić, że jest to wielkie wydarzenie organizacyjne.
Nie wszystkim mediom, dodajmy.
No tak, mówię, niektórym mediom jest to solą w oku, dlatego że jest to ogromne, tego się na co dzień nie mówi, czy często nie podkreśla, wydarzenie organizacyjne. Proszę docenić organizatorów, ponad 100 tysięcy ludzi, żeby dojechało do Warszawy, znalazło miejsca parkingowe, w sposób skoordynowany dotarło na miejsce, został przeprowadzony marsz, zapewnienie zabezpieczenia tej imprezy. To wszystko jest niesamowita logistyka i multum pracy. Natomiast pokazane zostało po raz kolejny, że może być sto kilkadziesiąt tysięcy osób, które, to jest w ogóle fenomen, którzy tak ładnie świętują, gdzie obywa się bez jakichś większych ekscesów, jeśli nie ma prowokacji. I mam wrażenie, że niektóre media to wręcz były zawiedzione i szukały już na siłę po prostu, czy ktoś gdzieś nie przeklął, czy może ktoś gdzieś tam podarł jakąś flagę, bo po prostu nastawienie od rana, czy już dzień wcześniej było takie,
spalił.
Że już tylko czekano. Uważam, że jak na imprezę tej skali, to był jakiś promil promila, takie, bo zawsze się znajdą, prawda, ludzie, za których można się tam powstydzić, jakiś gest czy zachowanie. Natomiast porównując, co się działo na niektórych demonstracjach z błyskawicą w herbie, gdzie sprejowano kościoły, demolowano, czy chciano demolować świątynie i różne inne obiekty, no to czy były hasła bardzo wulgarne, to myślę, że to był taki kontrast i pokazanie tego fenomenu, że jednak można tak ogromną, masową imprezę tak sprawnie, ładnie przeprowadzić.
A to mówił Eneasz Gawora z Konfederacji. Dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Oraz z nami był także pan poseł Bogusław Wątor, Nowa Lewica. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
A moim państwa gośćmi są pan Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
I Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pierwsze pytanie do Marcina Pabierowskiego z Platformy Obywatelskiej. Przedwczoraj widziałem pana na marszu, który brzmiał niepodległa w Europie, organizowany przez, rozumiem, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, marszałek grzbietalny Anna Polak, która zapowiadała: tak, kochani, bez dymu, rac i przemocy idziemy dzisiaj razem 11 listopada o godzinie 15 w Marszu Niepodległa w Europie. To taki przytyk, zarzut wobec innych obchodzących to święto, albo wprost nawiązanie do Marszu Niepodległości w Warszawie, to jest takie coś, co miało pokazać, że Platforma Obywatelska świętuje na swój sposób Marsz Niepodległości, no ale w tym marszu nie było aż tylu ludzi, co w Warszawie.
Panie redaktorze, to był marsz i spotkanie organizowane przez społeczników, przez Zielonogórzan. Była tam również na tym marszu Platforma Obywatelska.
No ale posłowie forsowali pani marszałek w pierwszym rzędzie, pani poseł Osos, pani poseł Kucharska-Dziedzic.
Bardzo dobrze, no to jest ważny dzień, to jest święto
generalnie opozycja.
Święto Niepodległości nie, było bardzo wiele środowisk i było to zresztą widać po frekwencji, że te obchody, które zaczęły się o 15 godziny po Filharmonii, przyciągnęły bardzo znaczną rzeszę zielonogórzan i to było bardzo budujące i to było bardzo miłe, bardzo przyjazne spotkanie, bardzo przyjazny.
A czy to były takie trochę kontrobchody dla obchodów organizowanych przez miasto, przez wojewodę? W Zielonej Górze wojewódzkie obchody przecież odbywały się na Placu Bohaterów.
Panie redaktorze, to jest Dzień Niepodległości i tak naprawdę niepodległość to są prawa obywatelskie i swobody, to jest konstytucja, to jest Polska w zjednoczonej Europie i pod tymi hasłami było to spotkanie, był ten marsz chyba największy w Zielonej Górze, marsz bardzo przyjazny, marsz w rodzinnej atmosferze i tak naprawdę był to marsz, który pokazywał też, jakie są problemy, szczególnie jeśli chodzi o ten marsz w Warszawie. To było widać jak w migawce. W Warszawie były hasła: precz z Unią Europejską, USA, centrum zła, palono podobizny premiera Tuska, palono flagi niemieckie. To był marsz państwowy w Warszawie. No to jednak stawia nas jako Polaków w bardzo dziwnej sytuacji. O co tu właściwie chodzi? Co rząd przy rękoma pana Bąkiewicza robi? Rząd zabrania świętowania 14 kobietom na moście, na trasie marszu. Wyroki sądu były takie, aby ten marsz przebiegał w innej formule, inną trasą. Jedni respektują wyroki sądu, inni ich nie muszą respektować. No i ten marsz,
czyli
może pokazać.
Popiera pan blokowanie przez Rafała Trzaskowskiego Marszu Niepodległości, który wydał zgodę na 27 innych zgromadzeń w tym samym czasie w Warszawie, ale akurat dla marszu, który jest największy
panie
i najdłuższą historią, nie pozwolił.
Panie redaktorze, to co powiedziałem, to jest święto niepodległości. Tam były wyroki sądu. Ten marsz w Warszawie miał pójść inną trasą. Ktoś te wyroki sądu zignorował, ktoś zablokował inne marsze. Tak jak powiedziałem, niepodległość to jest wolność słowa, to są prawa obywatelskie, to jest konstytucja, to jest Polska w Unii Europejskiej. Tak dziś świętowała Zielona Góra, było bardzo wielu zielonogórzan. Był to marsz piękny, spokojny, z bardzo dużą ilością trafnych przemówień, historycznych przemówień. To więc ja jestem tym zbudowany, to co było w Zielonej Górze i chciałbym, żeby takie marsze odbywały się w tak spokojnej, pokojowej atmosferze.
Stawiamy kropkę.
Również w Warszawie, bo też trzeba zauważyć, że tamten marsz wiązał ze sobą demontaż nawet kostki drukowej, bo nie wiem dlaczego, demontaż ławek, demontaż koszy, no to o co chodzi właściwie w Warszawie z tym marszem organizowanym przez pana Bąkiewicza. Były incydenty, czyli wybijanie szyb, były te hasła, palenie podobizn polityków na Marszu Niepodległości w Polsce. Nie wiem, co rząd robi z panem Bąkiewiczem i czemu upaństwawia taki marsz jak w Warszawie.
Stawiamy kropkę. Stawiamy kropkę. Gdyby nie upaństwowienie, to zapewne marsz nie mógłby się w takiej formule odbyć. Grzegorz Maćkowiak, zarzut do rządzących, że na Marsz Niepodległości pozwalają. To zarzut trafiony według pana?
Myślę, że w ogóle nie o to chodzi, to znaczy tutaj kilka wątków trochę pomieszanych ze sobą, to znaczy no, musimy znać też proporcje. No, jeżeli mamy Marsz Niepodległości, który rok roku przyciąga no, ponad 100 tysięcy osób, czasem więcej, czasem mniej, ale generalnie jest to bardzo dużo osób w Warszawie, no, w stolicy też państwa. Dziwne, żeby my Polacy nie mogli w ten dzień odzyskania niepodległości manifestować tego swojego patriotyzmu, też tego swojego przywiązania do polskości. Incydenty zawsze się zdarzają, chuligani zawsze się zdarzają i tutaj od służb zależy, w jaki sposób sobie z tym poradzą i radzą sobie. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Zieloną Górę, no ja myślę, że jest to trochę dziwna sytuacja, to znaczy w Zielonej Górze w tym roku tak się złożyło, były obchody wojewódzkie Święta Niepodległości, państwowej rocznicy, która też właśnie powinna jednoczyć wszystkich Polaków, wszystkich Lubuszan. No i tutaj wspólnie z wojewodą, prezydent miasta Zielonej Góry, takie obchody zainicjowali, były one podniosłe, uroczyste, były też elementy takie dla mieszkańców w postaci też wystawy sprzętu wojskowego, też można było jakby to właśnie w ten sposób celebrować. Natomiast oczywiście no, każdy ma do tego prawo i Platforma Obywatelska, znaczy na czele z panią marszałek, zorganizowała, no tak jak też się w mediach mówiło, kontrmarsz, też czytałem różne opinie, które tam pojawiały się w internecie i też w ten sposób sytuowały ten marsz, czyli coś trochę anty, jakby, no nie wiem dlaczego taka formuła. Myślę, że miejsce samorządowców, władz wojewódzkich też było przy wojewodzie i przy prezydencie miasta w ten jeden konkretny dzień. Natomiast no, Platforma wybrała inną formułę i myślę, że to no, po prostu jest to dla mnie trochę niezrozumiałe. Natomiast oczywiście ci państwo mają do tego prawo i to jest jakby też podstawowa kwestia. Właśnie a propos tych kwestii związanych z demokracją, tak właśnie można i powinno się móc manifestować nie to, co się stało w Warszawie, bo Rafał Trzaskowski czysto partykularnych interesów politycznych chciał za wszelką cenę ten marsz zablokować. Ten sam marsz, który w kampanii wyborczej mówił, że weźmie w nim udział, czyli to też pokazuje, jak bardzo, no niestety, często mija się z prawdą i też po prostu czasem wprowadza opinię publiczną.
Panowie, stawiamy kropkę. Panowie, jesteście związani z samorządem. To po minutce pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Czy w Zielonej Górze powinien powstać stadion z prawdziwego zdarzenia, jeśli chodzi o piłkę nożną? Marcin Pabierowski, radny miasta Zielona Góra.
No właśnie ja tą opowieść o stadionie już po raz kolejny słucham, bo to ona wraca co jakiś czas. Oczywiście w Zielonej Górze powinien być porządny stadion, tylko tutaj odnoszę wrażenie, że tutaj prezydent Kubicki stosuje tą starą zasadę, lepiej dobrze obiecać niż dać. Ta opowieść, tak jak mówię, wraca latami i nie jest realizowana. Na tej konferencji wybrzmiało to, że po prostu powstał list intencyjny i rozdział funduszy teoretycznie, że 50 milionów z rządu, 25 z Urzędu Marszałkowskiego, 25 milionów z miasta Zielona Góra. No ja ten proces obserwuję, ale tak naprawdę nie było tam ani konkretów żadnych. To jest tylko list intencyjny. No jeżeli będzie wybudowany, to oczywiście pogratulujemy. Jednak ja bym proponował, żeby prezydent się skupił na pomocy klubowi koszykarskiemu Zastal i udzielenie dotacji, która jest zgodnie z budżetem wskazana. Chciałbym, żeby było to, sprawdzam, powiedziane na sesji Rady Miasta i poparcie projektu Policji Obywatelskiej, czyli stypendium dla zdolnych sportowców. Tu
złożyliśmy taki projekt,
stawiamy kropkę. Aby szkoła, która te stypendia i szkoły.
Grzegorz
szkoły,
Maćkowiak, czy w Zielona Góra, w Zielonej Górze jest szansa na budowę takiego stadionu?
Mam nadzieję, że doczekamy się takiej sytuacji, w której w mieście wojewódzkim, ale też w ogóle w województwie lubuskim powstanie taki naprawdę duży stadion na miarę też naszych możliwości i on będzie tak też trochę jakby też napędzał tą dziedzinę akurat sportu, która powiedzmy w naszym województwie no nie święci największych triumfów. Koszykówka, żużel odnosiły, mam nadzieję, będą odnosiły wielkie sukcesy też na arenie czy polskiej, czy międzynarodowej. Natomiast no, jeżeli chodzi o piłkę nożną, no rzeczywiście nie mamy takich sukcesów jeszcze i myślę, że taki stadion też by podniósł też rangę też tego sportu w mieście, ale też w ogóle w tej części regionu i też przyciągnąłby jeszcze większą liczbę młodych ludzi do trenowania właśnie piłki nożnej i myślę, że No jest to inicjatywa cenna, zobaczymy jaka będzie realizacja. No tutaj jest oczywiście to związane z dużym finansowaniem. No zobaczymy jak się Urząd Marszałkowski do tego odniesie. No niestety boję się, że tutaj też będzie to niestety politizowane, zresztą to już słyszymy trochę w tym głosie wcześniejszym. A to też nie o to chodzi, bo to jest też szansa dla rozwoju sportu w Zielonej Górze i tak mu to trzeba patrzeć.
Musimy kończyć, 10:00 wybija, więc czas na wiadomości, a ja już dziękuję wszystkim moim gościom za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gośćmi byli Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję
państwu. I Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska. Dziękujemy bardzo.
W każdą sobotę po 9:00 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.